spotyka się z wielkim niebezpieczeństwem stale. Już od lat, powiedział obieży świat. Frodo obrócił ku niemu wzrok i zamyślił się nad drugim dopiskiem listu. Dlaczegoś mi od razu nie powiedział, że jesteś przyjacielem Gandalfa, spytał. Nie tracilibyśmy próżno czasu. Tak sądzisz? A czy któryś z was uwierzył mi przedtem? Odparł strażnik. Nic nie wiedziałem o tym liście. Myślałem tylko, że muszę was skłonić, byście zaufali memu słowu, bo inaczej nie będę wam mógł pomóc. Nie chciałem też od początku mówić wam całej prawdy o sobie. Najpierw musiałem was dobrze wybadać i upewnić się, z kim mam do czynienia. Nieprzyjaciel nieraz już zastawiał na mnie pułapki. Ale gotów byłem wyznać wam wszystko, gdy już pozbędę się własnych wątpliwości. Co prawda, dodał z nieco wymuszonym śmiechem, spodziewałem się, że mi uwierzycie na słowo. Człowiek ścigany czuje się często tak zmęczony nieufnością, że tęskni za przyjaźnią. No ale moja powierzchowność przemawia przeciw mnie. To prawda, przynajmniej w pierwszej chwili, zaśmiał się Pipin, któremu po przeczytaniu listu Gandalfa kamień spadł z serca. Ale pozory mylą, jak powiadają w Shire. Zresztą my sami będziemy wkrótce do ciebie podobni, jak spędzimy kilka dni w rowach i pod żywopłotami. Kilka dni? Ani kilka tygodni? Ani nawet kilka lat wędrówki po pustkowiach nie wystarczy, żeby się upodobnić do obieży świata, odparł tamten. Wcześniej byście ducha wyzionęli, chyba że ulepiono was z twardszej gliny, niż się na oko wydaje. Pipin skapitulował, lecz sam, nieprzejednany w dalszym ciągu, zerkał na obcego podejrzliwie. — Skąd możemy mieć pewność, że to o tobie mowa w liście Gandalfa? — spytał. — Tyś o Gandalfie nie pisnął słowa, póki nie przeczytaliśmy listu. Kto wie, czy nie grasz komedii i nie jesteś szpiegiem, który chce nas wywieźć w pole? Możeś sprzątnął prawdziwego obieży świata i przybrał się w jego strój. Co mi na to odpowiesz? — Że zuch z ciebie, samie Gamgee — rzekł obieży świat. — Ale nic więcej nie mogę ci odpowiedzieć, niestety. Gdybym zabił prawdziwego obieży świata, mogłem przecież zabić was także. I byłbym to zrobił, nie gadając tak wiele. Gdybym chciał zrabować pierścień, mógłbym was jeszcze w tej chwili pozabijać. Wstał i nagle jakby urósł. W oczach zapalił mu się błysk przenikliwy i władczy. Odrzucił płaszcz i rękę położył na głowicy miecza, który miał u boku ukryty pod fałdami wierzchniego okrycia. Hobbici nie śmieli bodaj drgnąć. Sam otworzył usta i patrzył na obieży świata osłupiały. Ale na szczęście jestem prawdziwym obieży światem, powiedział tamten, rozjaśniając nagle twarz uśmiechem. Nazywam się Aragorn, syn Aratorna i będę was bronił, choćby za cenę życia. Długo trwało milczenie. Wreszcie Frodo odezwał się niepewnie. Uwierzyłem, że jesteś mi przyjacielem, zanim dostałem ten list, powiedział. A w każdym razie chciałem w to wierzyć. Kilka razy w ciągu tego wieczora przeraziłeś mnie, lecz nigdy tak, jak przerażają słudzy nieprzyjaciela, o ile mi wiadomo. Sądzę, że jego szpieg wyglądałby, wyglądałby piękniej z pozoru, ale czułoby się w nim szpetotę. Nie wiem, czy dobrze to wyraziłem. Rozumiem, zaśmiał się obieży świat. Ja wyglądam szpetnie, a czuję się we mnie piękno, czy tak? Nie każde złoto jasno błyszczy. Nie każdy błądzik to wędruje. A więc to o tobie mówi ten wiersz, spytał Frodo. Nie mogłem zgadnąć, do czego się te słowa odnoszą. Ale skąd wiesz, że Gandalf je umieścił w swoim liście, skoro go nie czytałeś? — Nie wiedziałem tego — odparł obieży świat. — Nazywam się Aragorn, a ten wiersz związany jest z moim imieniem. Dobył miecza i zobaczyli ostrze złamane o stopę poniżej rękojeści. — Widzisz, Samie? Nie na wiele zda się ten miecz. Zbliża się jednak dzień, kiedy zostanie przekuty na nowo. Sam nic nie odpowiedział. A teraz ciągnął obieży świat. Jeśli sam się nie sprzeciwi, zakończmy na tym sprawę. Będę waszym przewodnikiem. Czeka nas jutro ciężka droga. Jeżeli nawet uda się nam opuścić Bri bez przeszkód, wątpię, czy wymkniemy się niepostrzeżenie. Postaram się wszakże zatrzeć trop jak najprędzej. Znam parę ścieżek oprócz głównej drogi. A jak tylko zmylimy pościg, skierujemy się na Wichrowy Czub. — Wichrowy Czub? — powtórzył sam. — Co to takiego? Wzgórze, na północ od gościńca, mniej więcej w połowie drogi stąd do Rivendell. Widok z niego jest bardzo rozległy, będziemy mogli się rozejrzeć dookoła. Gandalf, jeśli by nas chciał doścignąć, szedłby z pewnością tamtędy. Za Wichrowym Czubem zacznie się trudniejsza część podróży. Przyjdzie nam wybierać między różnymi niebezpieczeństwami. — Kiedy widziałeś ostatnio Gandalfa? — zagadnął Frodo. — Czy wiesz, gdzie on przebywa i co porabia? — Nie wiem — odparł obieży świat bardzo poważnie. Wiosną razem z nim przyszedłem na zachód. W ciągu kilku ostatnich lat często pełniłem straż na granicach Shire'u, kiedy Gandalf był zajęty gdzie indziej. Rzadko pozostawiał on ten kraj bez straży. Spotkaliśmy się 1 maja u brodu Sarn nad Brandywiną. Powiedział mi, że załatwił z tobą sprawę pomyślnie i że w końcu września wyruszysz do Rivendell. Wiedząc, że Gandalf jest z tobą, oddaliłem się z tych stron w swoich osobistych sprawach. Okazuje się, że źle zrobiłem, bo nie byłem pod ręką, żeby mu dopomóc, kiedy dostał jakieś złe nowiny. Pierwszy raz, odkąd znam Gandalfa, jestem o niego niespokojny. Nawet jeżeli nie mógł się stawić sam, powinniśmy mieć o nim wiadomości. Jakiś czas temu, gdy tu powróciłem, doszły mnie złe wieści. Rozeszła się szeroko pogłoska, że Gandalf zaginął i że po drogach kręcą się jeźdźcy. Mówili mi o tym elfowie, towarzysze Gildora. Oni też później dali mi znać, że wyruszyliście z domu, ale na próżno czekałem potem na wieść, że już opuściliście Buckland. Czatowałem więc na wschodnim gościńcu pełen niepokoju. Czy myślisz, że czarni jeźdźcy mają coś wspólnego z nieobecnością Gandalfa? Spytał Frodo. Nie wyobrażam sobie, żeby coś innego mogło go zatrzymać, chyba sam nieprzyjaciel, odparł obieży świat. Nie traćmy jednak nadziei. Gandalf jest potężniejszy niż się zdaje wam, hobbitom z Shire'u. Na ogół dostrzegaliście tylko jego żarty i zabawki, ale ta nasza wyprawa będzie największym z dzieł Gandalfa. Pippin ziewnął. Przepraszam, rzekł, ale jestem śmiertelnie zmęczony. Mimo wszelkich niebezpieczeństw i zmartwień muszę iść do łóżka, bo inaczej usnę tu w fotelu. Gdzie się podział ten niemądry Merry? To by mnie już dobiło, gdybyśmy musieli teraz wyjść i po nocy szukać w ciemności. Ledwie to powiedział, gdzieś w głębi domu trzasnęły drzwi, a potem w korytarzu zadudniły szybkie kroki. Wpadł Merry, a za nim Nob. Merry pospiesznie zamknął drzwi i oparł się o nie plecami. Przez chwilę nie mógł złapać tchu. Przyjaciele patrzyli na niego przestraszeni. Wreszcie Merry przemówił zdyszanym głosem. —